Ślub jest pogłoski. Dlaczego prowadzi Wysoniński? Wyszyński wzbraniał się początkowo od napisania ślubów, co według niego stanowiło przeszkodę i kto wziął udział w przekazaniu i rozpowszechnianiu tego rękopisu. Na czym polega aktualność tych przyrzeczeń? Odpowie na te pytania i nie tylko ksiądz profesor Marek Chmielewski z KUL-u, a rozmawiała będzie redaktor Ewa Pietrzak, królowa naszego narodu. Już teraz zapraszam na audycję.
Królowa naszego narodu.
Jest dziś z nami ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, kierownik Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej w Instytucie Teologii Duchowości na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczęść Boże, witam ponownie.
Szczęść proszę.
1955 rok, prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński przebywał w Komańczy, w czwartym miejscu swojego uwięzienia. Po swoim uwolnieniu mówił, że gdy go przewożono z Prudnika na południowy wschód Polski do Komańczy, miał świadomość, że jedzie tym samym szlakiem, którym przed 300 laty jechał do Lwowa król Jan Kazimierz z prymasem Leszczyńskim, aby tam złożyć swoje królewskie śluby i ogłosić Maryję, Matkę Chrystusa, królową Polski. Księże profesorze, to wszystko po to, aby Polska na nowo była przyrzeczonym królestwem Maryi. Powiedzmy dziś o tych okolicznościach rodzenia się jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
To są takie przedziwne signa Dei, takie przedziwne Boże znaki, którymi Pan Bóg prowadzi nasze dzieje osobiste i dzieje narodowe, jak właśnie chociażby ta, chciałby się rzec, przypadkowa zbieżność, która zainspirowała prymasa tysiąclecia do przygotowania na 300-lecie ślubów króla Jana Kazimierza, ślubów narodu, które byłyby dostosowane do nowych warunków. Prymas nosił się z tym zamiarem właśnie już od czasu Prudnika, ale jakoś wewnętrznie nie czuł, że już nadszedł czas. W jakimś sensie, tak jak wspomina, wzbraniał się. Dopiero takim czynnikiem, który wręcz wymusił na nim, to oczywiście w wielkim cudzysłowie, podjęcie tej inicjatywy, była wizyta jednej z członkiń założonego przez niego Instytutu Prymasowskiego, pani Marii Okońskiej, która wręcz nalegała na to, aby prymas przygotował te śluby. I jak ona wspomina, użyła takiego argumentu, bo prymas ciągle mówił, że ponieważ jest w niewoli, więc
to nie może, tak? Bo nie jest wolny.
Takiego, tak, nie jest wolny, że nie będzie mógł temu przewodniczyć. Jakoś tak chciał też może zaprotestować w ten sposób, ale właśnie czynnikiem, który przekonał go, to było, jak ona sama wspomina, Maria Okońska, że pomyślała o tym, że przecież święty Paweł najpiękniejsze listy pisał z więzienia. I jak ona wspomina, było to 15 maja, a nazajutrz 16 maja, co też jest bardzo znamienne w liturgiczne wspomnienie świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. Prymas rano przyniósł, położył na jej klęczniku teksty ślubów. Ich te śluby ona później przekazała na Jasną Górę. Wszyscy, którzy zobowiązali się przepisać w kilku tysiącach egzemplarzy, oczywiście na maszynie, byli zobowiązani do wielkiej dyskrecji, więc to się odbywało w wielkiej konspiracji. I ten tekst ślubów został później rozdany uczestnikom wielkiej uroczystości, która miała miejsce 26 sierpnia na Jasnej Górze 1956 roku, pod nieobecność mimo wszystko prymasa. Tę nieobecność symbolizowało krzesło, na którym generał Paulinów, ojciec Wrzalik, położył bukiet róż. Śluby te odczytał pełniący funkcję przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski biskup Michał Klepacz, a prymas w Komańczy czynił to 10 minut wcześniej w duchowej jedności z narodem. Taka jest mniej więcej geneza i historia tych ślubów, natomiast można powiedzieć dość skromna. Natomiast z tego maleńkiego takiego ziarenka wyrosło wielkie dzieło, które czeka na podjęcie i na realizację. Wielka wielka inicjatywa zapoczątkowana przez prymasa Wyszyńskiego tymi ślubami znalazła swoją kontynuację później w tej nowennie przed milenium chrztu Polski, ten program 9-letniej odnowy narodowej, uwieńczony aktem oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła Chrystusowego. Program ślubów jasnogórskich to jest naprawdę program bardzo nowoczesny. I niestety im dłużej tak sobie przeglądałem jeszcze teksty tych ślubów, muszę przyznać, że ten tekst napawa pewnym smutkiem, kiedy z perspektywy właśnie naszego czasu patrzymy na te śluby, to chciałoby się powiedzieć, że praktycznie każde ze zobowiązań nie zostało, nie tylko, że nie zostało zrealizowane, ale wręcz można powiedzieć, jakby na przekór wszystkiemu mamy zjawiska, które przeczą tym zobowiązaniom, jakie naród wypowiedział wtedy 26 sierpnia 1956 roku. Powiedzmy najpierw ogólnie, że same śluby jako takie, one wyraźnie nawiązują do ślubów króla Jana Kazimierza, choć mają nieco inną formę. Wprost nie ma tam przywołania ślubów jako takich, ale początek jest taki, że gdy upływają 3 wieki od radosnego dnia, w którym zostałaś królową Polski. No więc wyraźna aluzja do tego, co miało miejsce w katedrze lwowskiej. Te śluby są takim po prostu zobowiązaniem się do odnowy moralnej i pod względem, można powiedzieć, teologicznym i teologiczno-moralnym nie wnoszą żadnych jakichś atrakcji. Taki jest charakter wszelkiego rodzaju zobowiązań. Przede wszystkim chodzi o zobowiązanie się do realizacji tego, co wynika z Ewangelii, co wynika z wiary. Natomiast nie ma tutaj jakichś nadzwyczajności, chyba że rozpatrujemy je właśnie w kontekście naszej historii narodowej, no i współczesnej historii.
Księże profesorze, za chwilę przejdziemy do tych konkretów, ale proszę nam jeszcze wyjaśnić, bo niektórzy tego się obawiali. Na czym polega ta macierzyńska niewola, oddanie się w macierzyńską niewolę Maryi? W jakim kontekście tutaj interpretować naszą wolność, to, że chcemy, by ona była naszą matką, naszą królową, ale macierzyńska niewola Maryi?
My się boimy tego słowa niewola. Zresztą Jan Paweł II też wcześniej w swojej doktrynie, jeszcze jako arcybiskup Krakowa, mówił o niewoli, ale później już jako papież mówi raczej o zawierzeniu się Maryi, a więc wydobywa ten bardziej taki współczesny aspekt, ale rzeczywiście o to chodzi, że ta niewola, tak jak dziecko, które całkowicie powierza się swojej matce, jest od niej zależne, jest jej posłuszne, więc w takim sensie to jest autoniewola, takie niewola narzucona z zewnątrz, ale przyjęcie zobowiązań jako moich własnych, jako wyraz mojej miłości, mojego przylgnięcia. Na takiej samej zasadzie przecież możemy powiedzieć, że miłość małżeńska, ślub małżonków ich wzajemnie zniewala do siebie. W takim sensie. No a przecież chyba nikt, kto kocha, nie czuje się zniewolony w takim znaczeniu, powiedzmy, społeczno-politycznym, jak najczęściej nam się to słowo kojarzy. Więc to słowo niewola, choć ma te konotacje negatywne, jednak wyraża jak najbardziej pozytywny aspekt całkowitego oddania się z miłości. Stąd właśnie ta niewola miłości. Miłość, która, jak my mówimy, często zniewala, bowiem, jak to pisał kiedyś święty Jan od Krzyża, miłość ma to do siebie, że miłującego podporządkowuje miłowanemu. Więc to jest ta siła miłości, która czyni człowieka podległym temu, kogo kocha. W tym sensie jest to niewola, jakkolwiek słowo, którego my nie lubimy.
A teraz przechodzimy do konkretów, bo prymas Wyszyński po odczytaniu tych ślubów powiedział, stała się rzecz wielka, jakiś ogromny, wielki ciężar i kamień przetoczył się mi z ramion na ziemię, tak powiedział prymas Wyszyński. Czuję się wolny, jak ptak. Ufam, że królowa niebios i królowa Polski doznała dziś wielkiej chwały na Jasnej Górze.
Chyba prymas nawet nie był w stanie wyobrazić sobie, jak wielką lawinę dobra i przemiany uruchomił właśnie tym maleńkim kamyczkiem, jakim były te śluby. bowiem podjął bardzo odważną inicjatywę wezwania, uświadomienia po pierwsze narodowi jego zobowiązań wynikających ze Chrztu Świętego. To jest też znowu kolejne to signum Dei, że jasnogórskie śluby narodu rozpoczęły 9-letnią nowennę przed 1000-leciem Chrztu Polski, a więc przypomnienie zobowiązań, jakie wynikają z przyjęcia Chrztu Świętego. I to, co właśnie mówiłem przed chwilą, treść ślubów nie wnosi tu jakichś nadzwyczajnych rzeczy. Jest to proste przypomnienie elementarnych zasad moralnych, społecznych, duchowych. I właśnie od tych duchowych prymas zaczyna. To jest forma dialogowa, kiedy przewodniczący wygłasza to zobowiązanie, a lud powtarza: Królowo Polski przyrzekamy. I rozpoczyna się nade wszystko od przyrzeczenia, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna. Czasem słyszymy takie zarzuty, że prymas był bardzo maryjny, że nie do końca ta maryjność prymasa była taka...
Zarzuty, powiedział ksiądz profesor, takie, tak?
Takie nawet zarzuty stawiano, czy w każdym razie oceniano cały ten program duchowy prymasa Wyszyńskiego jako taką skrajną mariologię, taki mariocentryzm. Co jest oczywiście wielkim uproszczeniem, bo jak przejrzymy teksty wypowiedzi prymasa Wyszyńskiego, widzimy na każdym kroku właśnie chrystocentryzm jego mariologii. Maryja prowadzi do Jezusa. Per Mariam ad Jezum, przez Maryję do Jezusa. Albo tak jak w niektórych wersjach, per Mariam ad Deum, przez Maryję do Boga. Więc Maryja nie przesłania sobą Chrystusa, nie przesłania sobą Boga w nauczaniu prymasa Wyszyńskiego, wprost przeciwnie. Jest właśnie tą, w której Boże działanie, w której Chrystus najbardziej objawia siebie jako Pan i Król. I temu daje wyraz właśnie w jasnogórskich ślubach narodu, rozpoczynając od zobowiązania się do tego, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie. A więc jest to zobowiązanie moralne do tego, aby Chrystus był postawiony na pierwszym miejscu w naszym życiu. A jak powiada święty Augustyn, gdzie Bóg na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu. I dalej jest kolejne zobowiązanie. Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródła Bożego życia. Zobowiązanie się do życia w stanie łaski uświęcającej, zobowiązanie się do życia duchowego, do troski o duchowość. Kolejne zobowiązanie, to jest pewna bardzo ciekawa taka linia myślenia, kolejne zobowiązanie to, ono brzmi w ten sposób, że zobowiązujemy się walczyć w obronie każdego dziecka i każdej kołyski. Wszyscy staniemy na straży budzącego się życia. Prymas pisze właśnie zobowiązanie narodu do obrony życia nienarodzonych w sytuacji w tamtych latach, kiedy aborcja stawała się już powszechnym przyzwoleniem. No a obecnie mamy tego niestety smutne następstwa. I mamy środowiska, które wręcz domagają się prawnego usankcjonowania wolności zabijania, więc to jest jawne zaprzeczenie ślubom jasnogórskim i to jest niestety smutne. To jest to właśnie, co powiedziałem, że smuci, kiedy się czyta te śluby, bo widzimy, jak wiele rzeczy po prostu nie jest nie tylko nierealizowanych, ale wręcz jakby ostentacyjnie podejmowane są działania przeciwko. Nawet jest takie zobowiązanie tutaj: gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli zadać śmierć bezbronnemu. Myślę, że to nie wymaga komentarza. Dalej znowu zobowiązanie do stania na straży nierozerwalności małżeństwa, obrony godności kobiety. Jak widzimy, z tą obroną godności kobiety bywa
aktualne,
różnie. Tak, bardzo aktualne. Nierozerwalność małżeństwa, podkopywanie samych fundamentów życia społecznego, kwestionowanie małżeństwa. Zobowiązujemy się czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. No, znowu widzimy, jak to jest. I kolejne zobowiązanie. Ponownie wraca temat królowania Chrystusa. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii, i miłości ku Tobie. I dalej właśnie też zobowiązanie się do przestrzegania obyczajów chrześcijańskich, ojczystych, zobowiązanie do wychowywania młodego pokolenia w wierności Chrystusowi, obrony przed bezbożnictwem i zepsuciem i tak dalej. I potem przechodzi już prymas do kwestii takich bardziej społecznych, a więc zobowiązanie się do dzielenia się plonami ziemi, owocami pracy, aby nie było głodnych, bezdomnych, płaczących, i zobowiązanie się do walki z narodowymi wadami. I tu wymienione są konkretnie wada lenistwa, lekkomyślności, marnotrawstwa, pijaństwa, rozwiązłości. I kończy się to wezwaniem do, przyrzeczeniem do zdobywania cnót, wierności, sumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia się z siebie, wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej. To jest to samo jądro tychże ślubów, które, jak mówię, mogą stanowić taki rodzaj rachunku sumienia dla nas po tych, no, 60 kilku latach.
Wszystko aktualne, prawda? I rzeczywiście może stanowić dla nas dzisiaj wyrzut sumienia, może dotknąć po prostu naszego serca. Bardzo dziękuję, księże profesorze. Dziś z nami jest, przypomnę, ksiądz profesor Marek Chmielewski, kierownik Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej w Instytucie Teologii Duchowości na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Królowa naszego narodu z księdzem profesorem rozmawiała redaktor Ewa Pietrzak. Za 13 minut 11.